Drodzy Państwo, półmetek pierwszej godziny poranka wnet za nami, 7:32 na zegarach, a z nami jest już kolejny zapowiadany gość, pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, zacznijmy od Białorusi. Pojawiły się informacje o tym, że jest tam, tworzy się tam nowa jednostka. To jest rejon w rejonie Homla, około 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Co ten ruch oznacza? Jak poważnie powinniśmy go traktować?
No to jest dużo szersza sprawa, no bo ja przypomnę, może mamy krótką pamięć, ale atak dronów z terytorium Białorusi, rosyjskich dronów, w doktrynie NATO jest wydarzeniem bez precedensu. Zresztą niektórzy, na przykład autor ciekawej książki Epps, Następna wojna światowa, mówi, że to jest absolutnie sytuacja nie mająca precedensu w całej historii NATO. Po raz pierwszy NATO było zmuszone do użycia swoich sił powietrznych, w tym Polska, aby zniszczyć te obiekty, które mogły być przecież wyposażone w ładunki na terytorium państwa natowskiego. Zresztą myśmy uruchomili artykuł 4, który jest takim wstępem do ewentualnego uruchomienia artykułu 5, czyli konsultacji poprzedzające ewentualnie uruchomienie artykułu 5. Wcześniej na przykład dokonaliśmy tego po agresji Rosji na Ukrainę pełnoskalowej. Jest to wydarzenie, które jakby umknęło zupełnie z radarów bardzo ważnych osób, także tych, którzy tworzą pewną ogólną sytuację. Później mieliśmy to skandaliczne wystąpienie premiera Tuska w kwietniu, wystąpił czy udzielił wywiadu wówczas dla Financial Times, gdzie mówił o tym, że no, wisi nad nami wojna, prawda? I w tej perspektywie kilku miesięcy. No i zaledwie nie minęły dni, kiedy Amerykanie rzeczywiście zasygnalizowali gotowość zmniejszenia swoich sił w Niemczech, w 5000. Jak w konsekwencji było to szokujące stwierdzenie polskiego premiera, że on nie będzie podbierał amerykańskich żołnierzy. Z kontekstu wynikało, że Niemcom. Co to pokazuje? No to pokazuje cały szereg bardzo kluczowych komunikatów strategicznych ze strony państwa polskiego. A z drugiej strony mamy całą serię bardzo niepokojących analiz bardzo wielu wpływowych osób. Thomas Graham, Rady Stosunków Zagranicznych, mówi, że być może w perspektywie 2 lat Rosja zdecyduje się na przyspieszoną aneksję Białorusi. Ale jak analizujemy wszystkie poważne opracowania analityczne, to one stwierdzają, że w zasadzie faktycznie już doszło do aneksji Białorusi, czyli w tym wymiarze realnym polska granica obejmuje nie tylko Królewiec, ale także Białoruś jako potencjalne zagrożenie. I jak pamiętamy, po wydarzeniach w 2020, po tym jak na przykład dzisiaj dwie kluczowe postacie z tego otoczenia Łukaszenki, jeśli chodzi o ten wymiar militarny, a więc Chrenin, czyli minister obrony, i ten, który został wzięty jako szef KGB już po fali protestów, Trenin, człowiek no, polskiego pochodzenia, z polskiej rodziny katolickiej, to pokazuje, że na Białorusi doszło do takiego radykalnego przyspieszenia i zwrotu związanego z tym, czego doświadczyliśmy w 2022 roku, kiedy kiedy Łukaszenka oddał całe państwo, całą infrastrukturę logistyczną, lotniska do wykorzystania do agresji na Ukrainę. I to uderzenie, które poszło z Białorusi, no, miało być decydujące, bo zdobycie Kijowa miało rozstrzygnąć przyszłość Ukrainy. Czyli już w tym momencie Białoruś weszła w pełnej skali, w wymiarze prawnym i narodowym, stała się współagresorem na Ukrainę i zaczęła uczestniczyć w tej wojnie. I teraz od tego czasu tak naprawdę, no później mieliśmy okres stworzenia wspólnej formacji białorusko-rosyjskiej, która miała być wykorzystana do dalszych działań. No i doszło do przyspieszonej integracji, która i tak już miała miejsce. Ale ten proces, z którym mamy dzisiaj do czynienia, czyli na przykład stałe bazowanie ponad 2000 żołnierzy rosyjskich na terytorium Białorusi, na przykład umieszczenie wyrzutni z pociskami Iskander-M, czyli zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych na terytorium Białorusi, przy czym też przeszkoleni oczywiście załóg do obsługi tego sprzętu i przemieszczenie taktycznych ładunków nuklearnych. Czyli nie tylko głęboka i przyspieszona integracja i militaryzacja, ale także nuklearyzacja Białorusi. Przy czym te ładunki są w rękach oczywiście
Rosjan.
Czyli tak. Rosja traktuje Białoruś jako strategiczny element swego systemu odstraszania i w związku z tym tak naprawdę w wymiarze strategicznym Białoruś jest już podporządkowana w pełni Rosji. No i mamy oczywiście do czynienia z tym ostatnim krokiem, czyli umieszczeniem Orężnika, czyli systemu pośredniego. Orężnik jest rakietą pośredniego zasięgu, czyli w zasadzie w tej nomenklaturze jest to pocisk strategiczny. No to, tego typu broń używa się tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Jakby tak jest w tej logice odstraszania, w wymiarze odstraszania nuklearnego na świecie, że broń tego typu jest stosowana tylko i wyłącznie do przenoszenia głowic nuklearnych. Ale Rosjanie użyli raz Orężnika, strzelając w byłą fabrykę zbrojeniową ukraińską na Donbasie. No to swego czasu była największa fabryka zbrojeniowa świata w czasach Związku Sowieckiego. No i oni użyli pustej, to znaczy z taką głowicą ciczem. No czegoś się nie robi, no bo to jest taki szok w komunikacji strategicznej, jakiego sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. To jest po prostu alarm w zupełnym stanie.
Panie profesorze, to, bo chciałam jeszcze tylko...
I do czego zmierzam? Jeśli tego typu broń jest przemieszczona na terytorium Białorusi, to mamy tutaj do czynienia z czymś takim, o czym jakby coraz częściej otwarcie się mówi, że w zasadzie my z naszej strony powinniśmy już traktować Białoruś jako realną część systemu rosyjskiego, a oni jeszcze, jak pamiętamy, w 2024 roku zmienili doktrynę odstraszania. Rosjanie obniżyli doktrynę odstraszania nuklearnego, mówiąc, że jeśli państwo, na przykład tak jak państwo, które nie ma broni nuklearnej, ale za którą które jest wspierane przez państwo nuklearne, to jeśli tego typu państwo wykona krok wobec Białorusi, to Rosja jest gotowa użyć jako element odstraszania uderzeń nuklearnych. Czyli jeśli na przykład na Białorusi doszłoby do gwałtownych wydarzeń związanych z przyspieszonym przejęciem tego państwa przez Rosję, ale już takiego naprawdę ostatecznego przejęcia, i jakakolwiek wtedy byłaby prowokacja ze strony Białorusi wobec Polski, no to mamy do czynienia z klasyczną sytuacją, gdzie Rosja użyłaby taktycznej ładunków nuklearnych przeciwko państwu polskiemu.
To jest bardzo ryzykowny scenariusz, ale jak rozumiemy, no w tym momencie i tak Rosja ma tak daleko idące wpływy na Białorusi, że chyba już i tak robi tam, co chce, mówiąc kolokwialnie, więc być może nie ma potrzeby takiego ruchu, ale pojawiły się też doniesienia, amerykański wywiad przekazał, że Rosja może, a być może nawet będzie musiała zdecydować się na uderzenie na któreś z państw NATO. Jak panie profesorze, szacuje pan takie ryzyko i które miejsce to mogłoby być? Czy państwa bałtyckie, czy właśnie może Polska? Jak my mamy rozumieć te informacje, które przedostały się ze strony amerykańskiej?
No, dawien dawna mówi się o tym wariancie, ćwiczonym zresztą przez NATO w wielu formatach, stąd się to bierze, no, między innymi atak na enklawę rosyjską. W ramach tych działań przeciwko Estonii. Więc ten wariant jest jakby ciągle w różnego rodzaju analizach przedstawiany. Zresztą przypomnijmy sobie, że Hexet w którymś momencie przemawiając w takim bardzo ważnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, w Akademii Amerykańskiej, zresztą stworzonej tuż po zakończeniu II wojny światowej, aby kształtować amerykańską strategię globalną. Hexet powiedział, że dzisiejsza sytuacja przypomina sytuację z 1939. No i też nie ulega wątpliwości, że to wszystko, co dzisiaj widzimy, czyli przyspieszone przygotowania Stanów Zjednoczonych do wojny, praca nad nową strategią nuklearną, to wszystko rzeczywiście pokazuje, że i Ameryka, i Chiny przygotowują się do wojny. I to już jest jakby jasno, czytelne. Te komunikaty idą, jak na przykład zmiana nazewnictwa Stanów Zjednoczonych z Departamentu Obrony na Departament Wojny, czyli powrócenie do nomenklatury, która zawsze obowiązywała Stanów Zjednoczonych do zakończenia II wojny światowej. Zawsze to było Ministerstwo Wojny. Jeśli oni wracają, to znaczy to jest sygnalizacja, że Stany Zjednoczone twardo się przygotowują. No i ta zmiana w tej chwili doktrynalna, jeśli chodzi o doktrynę nuklearną, pracują nad tym i sygnały są jednoznacznie kierowane, że przygotowują się jakby na dwa równoczesne konflikty o charakterze regionalnym, w tym jeden z Rosją. Pokazują, że rzeczywiście jest ewidentnie ten wariant brany pod uwagę. Natomiast które z państw? Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Rosja już toczy wojnę. I to bardzo intensywną wojnę. To, co powiedziałem, ten atak dronów, czy atak H-101, wybuch rakiety w pobliżu potężnej fabryki zbrojeniowej, 30 kilometrów Kraśnik, potężna fabryka MESCO, jedna ze strategicznie ważnych dla nas, tuż w strefie operacyjnej Federacji Rosyjskiej. Czyli można powiedzieć, że i na przykład poważny think tank, Instytut Badań nad Wojną, nawet używa dzisiaj określenia faza zero wojny. Rozumiejąc przez to kumulację wszelkimi możliwymi środkami oddziaływania na to, aby od środka zdestabilizować lub też zniszczyć spójność NATO i wszystkimi. Znaczy na tym polega cały problem, że Rosjanie już to nazywają wojną i Rosjanie prowadzą wojnę. Natomiast z naszej strony my na to patrzymy, no ale to kiedy będzie ta wojna? Kiedy będzie wojna kinetyczna? Ja mówię, wojna już jest. Tylko problem nasz psychologiczny, że dla nas wojna to wtedy, kiedy właśnie co? Bo Rosjanie przesuwają tą granicę i w związku z tym kiedy? To jak wpadnie 100 dronów, jak wpadną 10 rakiet H-101, to wtedy będzie wojna, a teraz to nie ma wojny? Nie. Ze strony Rosji, Rosja już prowadzi bardzo intensywną wojnę z Zachodem, z NATO, używając absolutnie wszystkich środków, jakie może użyć, poza tym jednym, czyli właśnie pełnoskalowym uderzeniem kinetycznym. Ale nie trzeba tego realizować być może, żeby doprowadzić do tak głębokiej destabilizacji i NATO, i poszczególnych państw wchodzących w skład NATO, chociażby Polski, czy niektórych państw Republik Bałtyckich, żeby osiągnąć ten skutek, o który Rosji chodzi. Bo celem Rosji nie jest wojna, tylko celem Rosji jest zniszczenie zdolności działania NATO i podporządkowanie tych państw, i ona była blisko. Bo gdyby wygrała wojnę na Ukrainie, to w zasadzie zrealizowałaby swoje cele strategiczne. Polska byłaby w radykalnie innej sytuacji, musiałaby się podporządkować dyktatowi rosyjskiemu, tak zresztą jak jak NATO, które przestałoby istnieć, w każdym razie doszłoby do rozpadu NATO w bardzo krótkim czasie.
I tutaj, panie profesorze, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:47, a my za momencik usłyszymy się z Agatonem Kozińskim i tutaj wrócimy do polskiej polityki, ale jeszcze krótkie przypomnienie i zaproszenie państwa, abyście wspierali Radio Wnet także na Patronite.